Dochodzimy do ostatnich słów, których właśnie Jezus konsekwentnie mówi, że słyszeliście, że powiedziano, a ja wam mówię, ja wam powiadam. Trochę powiem wam, szkoda, że nie możemy tych wszystkich fragmentów rozważyć w takim jednym ciągu, bo one tak mocno ze sobą bardzo są powiązane. Powiem wam szczerze, że dla mnie osobiście, kiedy ja rozważałem to słowo, to każde z tych tematów coś zmieniało w moim sercu i zmienia, i pokazuje, i wiecie, i zmienia moje myślenie też na wiele kwestii, których tutaj rozważałem. Ale rzeczywiście, kiedy czyta się ten fragment kazania na górze Jezusa, to one prowadzą nas jakby po kolei. One tak pogłębiają ku temu, jakby żeby nie tylko w nas była taka zewnętrzna poprawność, zewnętrzna, można powiedzieć, chęć podobania się Bogu, tylko Jezus jakby prowadzi nas do wnętrza człowieka, do tego, żeby to serce było przemienione rzeczywiście, żebyśmy wydawali owoce ku chwale Ojca. I widzieliśmy to szczególnie, jak rozważaliśmy tą kwestię oko za oko, ząb za ząb, jak po prostu to burzy czasami nasze myślenie, nasze warownie, nasze spostrzeżenia na temat tego, jaki Bóg był w Starym Testamencie. I tam Jezus, nawiązując do tego ostatniego kazania, jeżeli ktoś tego nie słuchał, to bardzo zachęcam, żeby posłuchać sobie, bo tak naprawdę dzisiaj, o czym będzie mowa, to jest kontynuacja tego, co mówiliśmy ostatnio. W każdym bądź razie, tam pokazywane było, że tak naprawdę uczeń nie tylko ma powstrzymywać swoją rękę od gniewu, od chęci zemsty, która, można powiedzieć, po ludzku i według prawa była uzasadniona, ale pozwala tak naprawdę Ojcu dotknąć swojego serca i uczyć się patrzeć na innego człowieka w zupełnie inny sposób. Oczami Ojca, oczami Bożymi tak naprawdę, na stworzenie Boże. I w ten sposób Jezus pokazywał nam piękną, ale bardzo wymagającą drogę. Drogę, w którym jakby swoim postępowaniem pokazujemy nie swój charakter cielesny, ale pokazujemy charakter Ojca, który jest dobry, który jest cierpliwy, który jest miłosierny. I właśnie w tym kierunku jakby prowadzi nas cała wypowiedź Jezusa tak krok po kroku. Jezus jakby pokazuje nam w różnych obszarach, o których mówi prawo, że nasze postępowanie ma być zupełnie inne niż tak na zewnątrz, niż to postępowanie człowieka, który stara się gdzieś tam na swój sposób wypełnić przykazania Boże. I Jezus jakby prowadzi nas do tego końcowego wezwania, które jest napisane w 48 wersecie, a mianowicie: bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Zresztą, którymi słowami zakończyliśmy nasze rozważania ostatnio. No i kochani, dzisiaj czytamy kolejne wersety, które również na pewno kładą przed nami wyzwania. Jakie wyzwania? No to przeczytajmy. Ja przygotowałem prezentację i tutaj myślę, że Bogdan nam będzie wyświetlał. Mateusza 5 rozdział, 43 werset i poniżej. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. No i tutaj, kiedy patrzymy na te wcześniejsze wypowiedzi Jezusa, bo też mówię, no trudno takie jakby wyrwać, tylko rozważać te jedne i nie mieć pod uwagę to, o czym wcześniej Jezus mówił, ale kiedy spojrzymy na te wcześniejsze wypowiedzi, Jezus jakby prowadzi nas przez tych 6 przykładów głębszej sprawiedliwości Królestwa Bożego. Sprawiedliwości, która nie zatrzymuje się tylko na tym, żeby dobrze zinterpretować prawo i zewnętrznie je wykonać, ale tak jakby sięgnąć do wnętrza człowieka. I właśnie o tym Jezus mówi wcześniej. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, mówi Jezus. I dalej Jezus pokazuje, jak wygląda ta obfitsza sprawiedliwość w praktyce. Tak jak Mesjasz zinterpretował prawo, tak jak Jezus to zinterpretował i jak mówi, żeby to stosować w swoim życiu. Jak ta obfitsza sprawiedliwość ma wyglądać w naszym życiu. I prowadzi nas przez gniew, przez pożądanie, przez rozwód, przez przysięgi, przez odwet, a na końcu dochodzi do tego, o czym dzisiaj mówimy, czyli do miłości wobec brata i nieprzyjaciela. I wydaje się, że ta kolejność w ogóle nie jest jakaś taka przypadkowa, bo Jezus jakby coraz głębiej odsłania problem, pamiętacie gniew, który się zaczynał w sercu, jakby po kolei odsłania, że problem grzechu nie zaczyna się już w samym czynie grzechu, czyli w tym, co już się zrobiło, tak? Że już pożądliwie spojrzałem i tak dalej, ale Jezus jakby kieruje człowieka do jego wnętrza i chce zwrócić uwagę na to, co dzieje się w jego sercu tak naprawdę. Czyli Jezus jakby też pokazuje przez to, że człowiek w relacji z drugim człowiekiem ma widzieć go w zupełnie inny sposób. Ma nie mieć chęci odwetu, na przykład w pogardzie, czy tak jak tutaj w granicach, które stawiamy dla miłości. I całość tej wypowiedzi, którą Jezus tutaj w tym 5 rozdziale zachęca, żeby to wszystko przeczytać, bo teraz nie ma czasu, żebyśmy jakby na nowo to czytali, ale ja zachęcam, żeby sobie w domu to jeszcze raz prześledzić. Całość tej wypowiedzi jest ściśle związana z tymi słowami z 20 wersetu, gdzie Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa ani proroków, ale je wypełnić, czyli, bo tam pamiętacie, tłumaczyłem, na czym, co to słowo oznacza tak naprawdę, bo wielu tak naprawdę to źle interpretuje. Te greckie słowo mówi, żeby nadać pełnię, sens prawu, nie wypełnić w sensie, że ja już zrobiłem, co miałem zrobić i tyle, tylko w sensie nadać pełni znaczenia. Jezus przyszedł po to, żeby odsłonić mesjańskie znaczenie i Boży zamysł prawa. I poprzez swoje wypowiedzi Jezus pokazuje, że prawo nie miało tylko regulować tych zewnętrznych zachowań człowieka, czyli rób to, tego nie rób, tak rób i tak, taki schemat, tak? Tylko Jezus pokazuje, że tak naprawdę człowiek ma żyć zgodnie z intencją Boga, z jego sercem, z jego zamysłem. To jest jakby sedno, centrum prawa, a w tym samym centrum prawa stoi miłość. Bo wiele fragmentów już też czytaliśmy wcześniej, że wypełnieniem prawa jest miłość. To o tym mówiliśmy. Dlatego Jezus w swoich tych wypowiedziach prowadzi swoich uczniów do zadania sobie fundamentalnego pytania, czy rzeczywiście moje życie, i to warto sobie to zadać, to pytanie, czy moje życie odzwierciedla serce Ojca, Jego charakter? Czy moim życiem, moim postępowaniem, kiedy patrzę na tą wypowiedź, całą Jezusa, cały kontekst, wszystko, czy rzeczywiście moje życie odzwierciedla Jego charakter, Boży charakter? I myślę, że dzisiejsze rozważanie właśnie prowadzi nas do odpowiedzi na to pytanie, żebyśmy sobie odpowiedzieli w swoich sercach sami. Jezus więc mówi tak, powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Bardzo ciekawe zdanie. Pierwsza część tego zdania, będziesz miłował swojego bliźniego, pochodzi bezpośrednio z Księgi Kapłańskiej, chociaż nie tylko, oczywiście chcę tu zaznaczyć, ale ja wybrałem ten fragment, bo on jest dosyć istotny. Księgi Kapłańskiej, 19 rozdział i 18 werset i poniżej. I to przekazanie w tej pierwotnej wersji brzmi następujące, ja to przeczytam. Sprawa, tak prawo mówiło. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów swojego ludu, lecz będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. Bóg mówi, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie. Tutaj jest takie hebrajskie słowo lereacha. Ono to słowo, to wyrażenie, bo to jest wyrażenie, czyli swojego bliźniego, bo samo słowo rea oznacza bliźni. Natomiast lereacha oznacza, że swojego bliźniego. Więc te swojego bliźniego oznacza kogoś rzeczywiście bliskiego, kogoś, kto jest moim towarzyszem, ktoś, kto jest moim współbratem, ktoś z mojego grona. Jest to właśnie słowo swojego, czyli mój, z mojego grona. I teraz, kochani, bardzo ważna rzecz. Zwróćmy uwagę, że ten werset jest częścią całej dłuższej wypowiedzi. Jego tak trudno wyrwać z kontekstu i sobie go tylko przeczytać i na nim budować coś tam. Ponieważ cały w ogóle 19 rozdział rozpoczyna się słowami następującymi. Drugi werset. Przemów do całego zgromadzenia synów Izraela i powiedz im tak. Bądźcie święci, bo ja Pan, wasz Bóg, jestem święty. To jest początek tych wszystkich słów, które później czytamy. Czyli tutaj hebrajskie kadosz, święty, ono oznacza oddzielony, oznacza odłączony, przeznaczony do szczególnego celu. I kiedy czytam cały ten fragment, to w kontekście tego fragmentu słowo święty nie oznacza tylko, że Bóg jest oddzielony od grzechu. To również. Ale to oznacza, że On jest doskonały w swoim charakterze. Że wszystko, co czyni, jest zgodnie z Jego naturą. Z tym, kim On jest. A Jego natura jest jaka? Jest sprawiedliwa, jest prawdziwa, jest miłosierna i jest dobra. Bóg kocha. To jest Jego natura. Bóg jest miłosierny. Bóg jest suwerenny. Bóg jest niesamowity. I jeżeli patrzymy w tym kontekście na świętość Boga, to On taki jest. I teraz, kiedy Bóg mówi, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, to Bóg zaprasza swój lud, aby w swoim życiu coraz bardziej odzwierciedlał jego charakter. Aby jego myślenie ludu, jego serce, jego pragnienia były te same, były w tym samym kierunku. Więc to przykazanie, będziesz miłował swojego bliźniego, jest jakby osadzone w tym wezwaniu do tego, żeby być świętym, taki jaki Bóg jest święty. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy w tym kontekście patrzyli na to przykazanie, ponieważ to znaczy, że miłość bliźniego wcale nie jest tylko jakąś tam społeczną zasadą, że nie jest jakąś moralną zasadą tylko i wyłącznie, ale ono ma źródło w samym Adonai, samym Panu, samym Jahwe, w Jego naturze i tego, kim On jest, w Jego świętości. To ma zakorzenienie, to przykazanie ma zakorzenienie w Nim, nie w człowieku. I Bóg wzywa swój lud, bądźcie tacy jak ja, myślcie tacy jak ja, postępujcie w taki sam sposób. I kiedy powracamy do Ewangelii, do słów Jezusa, widzimy, że Jezus jakby porusza się dokładnie w tym samym kierunku, bo na końcu swojej wypowiedzi, tych wszystkich antytez, tych wszystkich przykazań Jezusa, bo to tak można powiedzieć, jego interpretacji sprawa, mówi do swoich uczniów, bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Czyli Jezus jakby mówi, bądźcie tacy sami w jego charakterze, w jego postępowaniu, w jego motywacjach, w jego myśleniu. Bądźcie tacy sami, Jezus mówi. Czyli też Jezus zaprasza swoich uczniów, żeby byli, czy żyli w podobieństwie do swojego Ojca. Byli podobni do Niego, aby mieli Jego charakter, odzwierciedlali, odbijali Jego charakter. I teraz Jezus mówi te słowa. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego. I to już wiemy, w jakim kontekście I skąd padają te słowa? Wiemy, skąd wyrastają, gdzie mają swoje korzenie. Ale Jezus w tym zdaniu oczywiście dodaje coś jeszcze. A swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. I teraz pojawia się bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne pytanie. Czy właściwie wątpliwość? Czy rzeczywiście jest to przykazanie prawa? To jest pytanie, myślę, że niezwykle kluczowe w tym wszystkim, ponieważ kiedy zaczynamy czytać prawo, strona po stronie, kiedy prześledzimy wszystkie przykazania, okazuje się, że nie ma takiego bezpośredniego odniesienia czy przykazania, które by mówiło, no tak, nienawidź swojego wroga. Masz nienawidzić tego wroga. A wręcz przeciwnie, bo już w samym rozdziale 19, w rozdziale na przykład 34, czytamy, że jest jakby to przesunięcie tej granicy. Czyli już nie tylko ten bliźni, swój bliźni, ma, czyli ten członek mojej wspólnoty, tego mojego kręgu, ten mój, powinien być miłowany, ale również powinien być miłowany przybysz, czyli obcy. Obcy człowiek. On ma być również objęty miłością i troską. I to już wtedy Bóg pokazywał, że ta granica się przesuwa. A więc Boże przekazanie, można powiedzieć, wykraczało troszeczkę te naturalne granice miłości człowieka, bo naturalną granicą człowieka jest miłować kogoś z grona, kogoś bliskiego, kogoś, kogo znam, kto jest mój, swój, bliźni, tak? Boże prawo już w tym miejscu wykracza poza to myślenie. No i rzeczywiście w prawie ciężko znaleźć taką wprost, jeszcze raz mówię, wprost zasadę, że masz nienawidzić swojego przyjaciela. Myślę, że to jest niezwykle istotne, ponieważ czasami spotykamy się z takim uproszczonym schematem, uproszczonym myśleniem, że obraz Starego Testamentu to jest obraz takiej nienawiści, takiego napędzania złego uczucia w stosunku do wrogów, że tam tak mało miłości jest i że tylko Jezus przyniósł tą ideę miłości, ale ten obraz nie jest prawdziwy tak naprawdę, on jest sfałszowany. Oczywiście w Starym Testamencie, żeby być sprawiedliwym, znajdujemy opisy wojen, sądu, czasami takiej bezwzględności wobec wroga, gdzie jest religijna jakiś konflikt, tak, który ma często podłoże bałwochwalstwa, różnych innych rzeczy, ale to jest pewne obrazy. Ale obok zaraz znajdujemy wezwania, Boże wezwania, które miały ograniczać tą ludzką wrogość, a nawet zachęcać do czynienia dobra wobec wroga, wobec nieprzyjaciela. Skąd to wiemy? Ano stąd, że na przykład w Księdze Wyjścia, 23 rozdziale, tych przykładów jest naprawdę wiele. Nie sposób je tutaj teraz wszystkich przetoczyć. Ale na przykład ten, 23 rozdział, 4 werset. Czytamy, jeśli człowiek napotka błądzącego wołu swojego wroga, tam jest napisane, lub jego osła, czyli zwierzaka, który należy do mojego wroga, tak, to musi odprowadzić te zwierzę do niego. Jest tak napisane. No jest to bardzo ciekawe, bo wiecie, no naturalną rzeczą wroga jest, to jest moje. Gdzie ja tam będę odprowadzał jeszcze do wroga i mówi, sorry, to jest twoje, trzymaj, nie? Twój osiołek, twój wół, proszę cię bardzo. Ale to przykazanie pokazuje, że nawet jeśli ktoś jest twoim przeciwnikiem, to nadal pozostaje człowiekiem, wobec którego masz pewien moralny obowiązek postąpić właściwie. Jako ktoś, kto jakby postępuje z Bożego serca. Nawet wobec wroga. I Bóg pokazuje, że wróg nie przestaje być człowiekiem tylko dlatego, że jest w konflikcie z tobą. Że jesteś skonfliktowany z człowiekiem, z nim, to on już przestaje być człowiekiem w oczach Bożych. Jeszcze mocniej naucza na ten temat Księga Przysłów. Wiecie, że Księga Przysłów była taką księgą mądrościową, którą Izrael czytał po to, żeby się czegoś nauczyć, żeby właśnie tak postępować, tak robić, tak czynić. Bo tam czytamy w 25 rozdziale, 21 wersecie takie słowa. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem. A jeśli jest spragniony, napój, go wodą, bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a Pan cię wynagrodzi. Teraz uwaga, bo to jest coś, co zmienia serce, co też moje serce w tej kwestii zmienia. Mianowicie, jak czytam ten werset, zresztą przytaczany w liście do Rzymian przez apostoła Pawła, czytam ten werset, to mi się wydaje tak. Ja mam z kimś konflikt, mam z kimś napięku, tak? Jest ktoś jest moim wrogiem, ewidentnie wrogiem. Postępuje wobec mnie wrogo, jest w kategorii nieprzyjaciela. I sobie tak myślę, tak, no będę go błogosławił, będę się za niego modlił, będę mu dobrze życzył, chleba mu dam, wody, czego potrzebuje. Bo jeśli tak zrobię, to taki, wiecie, szufelka węgla rozżarzonego i na głowę, aż się człowiek spali. Wiecie, to jest taka wyobraźnia, bo kiedy czytamy te wersety, czasami nam się wydaje, że jakby one zachęcają do tego, że jeśli my będziemy coś czynić dobrze, to tak naprawdę zło spotka tego człowieka w tym sensie, nie? Że to rozżarzone węgle, ponieważ to jest zły człowiek, to go w końcu coś dopadnie. Tak? Tak myślimy. Ja powiem szczerze, tak trochę myślałem. Nic bardziej mylnego. Kompletnie nie o to chodzi. W semickim rozumieniu, ale nie tylko, myślę, że tutaj dużo biblistów też się wypowiada na ten temat, kiedy odpowiadam dobrem za złe, to twój przeciwnik, ten wróg, zostaje skonfrontowany z własnym postępowaniem. Jego sumienie zaczyna go oskarżać. Nie dlatego, że próbujesz go jakoś upokorzyć, ale że dobro obnaża jego zło. Rozumiecie? To trochę tak, jakbyś ty spodziewał się ciosu od kogoś, a zamiast tego otrzymujesz dobro, otrzymujesz pomoc. Spodziewasz się kompletnie zaraz odwetu, zemsty kogoś, a ktoś daje ci dobro, oddaje ci serce. I wtedy człowiek musi się zmierzyć z tym pytaniem, dlaczego ten człowiek okazuje mi dobro, a ja go potraktowałem źle? Dlaczego on mi wyświadcza dobro? I w tym sensie, jak rozważamy ten fragment, to te rozżarzone węgle oznaczają wewnętrzne poruszenie człowieka, jego skruchę i pragnienie do przemiany. To jest moment, kiedy rzeczywiście człowiek może się zastanowić nad swoim postępowaniem. Czyli to dobro okazane nieprzyjacielowi, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, może stać się narzędziem przemiany, może stać się narzędziem zmiany myślenia. Więc, kochani, można wysnuć wniosek, że właśnie taka postawa, o której czytaliśmy, kiedy ty zamiast wroga z nim się bić i walczyć i domagać się swojego, okazujesz mu dobro, kiedy karmisz go chlebem, kiedy dajesz mu wodę, to znajduje twoja postawa upodobanie u samego Boga. Dlaczego? Bo stałeś się odbiciem jego charakteru. Bo stałeś się odbiciem jego wnętrza. Co ciekawe właśnie, tych słów, dokładnie tego fragmentu, tego nawiązania do Księgi Przysłów używa apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 20 wersecie. I mówi to w kontekście życia ucznia Jezusa Chrystusa. Przeczytajcie sobie ten cały jakby fragment w domu. Mówi to w kontekście prześladowań, mówi to w kontekście zła wyrządzonego ludziom i pragnienia odwetu. Mówi tam, żeby się nie mścić samemu, żeby w ogóle odwrócić myślenie w tej kwestii. Żeby mieć Boże serce w tej kwestii postępowania i patrzenia się na drugiego człowieka. Pisze tam, nikomu złem za złe nie oddawajcie. Nie róbcie tego, Paweł mówi. Nie mścijcie się sami. Nie daj się zwyciężać złu, Paweł takich słów używa. Ale co? Ale zło dobrem zwyciężaj. No dobrze, no to skąd się wzięło to myślenie w tamtych czasach, że no to wroga trzeba nienawidzieć, tak? Skoro ta zasada, Paweł tą zasadę znał, Paweł ją stosuje też jako już wierzący w Jezusa i znał też serce Jezusa i też odnosi się do nauczania jakby starotestamentowego, bo to była znana zasada i powinna być stosowana. To skąd się to wzięło w takim razie? No wiemy, że nie bezpośrednio z samej Tory. No mówię, Tora, czyli prawo, nie nauczało wcale, żeby nakazać człowiekowi iść i nienawidzić tego wroga, tak? Nieprzyjaciela. Myślę, że wynikało to, takie wnioski są z tego, że prawo tak było interpretowane i tak było stosowane w praktyce. Mówią o tym źródła historyczne, ale nie tylko. Mówi o tym na przykład Ewangelia Łukasza, gdzie czytamy o uczonym w prawie, który przychodzi do Jezusa i rozmawia z nim o największym przykazaniu właśnie. O tym, żeby miłować Boga i miłować swojego bliźniego jak siebie samego. No i pada pytanie, no a kto jest moim bliźnim? Hej, Panie Jezu, kto jest tym moim bliźnim tak właściwie? Co ciekawe, Łukasz dodaje, że on to mówi chcąc się usprawiedliwić, tak? Czyli można powiedzieć, że nie, gdzieś tam nie stosował tego, czy miał swoje myślenie na ten temat, mimo jak prawo mówiło, w jaki sposób powinien postępować. I to pokazuje, że wcale nie chodziło o to, żeby Jezus teraz podał definicję słowa bliźni. No, kto to jest bliźni, tak, hebrajski, tu wam wykładam, tobie wykładam, mówię, zobacz, tak, to jest ten swojego grona i tak dalej. Wiecie, to pytanie o wyznaczenie granicy, tak naprawdę kogo mam obowiązek kochać, a kto znajduje się poza zakresem tego przykazania. Więc to pytanie, no to kto jest tym bliźnim, kogo mam obowiązek objąć miłością, a kogo nie? No dobre pytanie. Jezus nie powiada, Jezus jest tak mądry, Jezus nie odpowiada tak bezpośrednio, ale mówi przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. I pokazuje tak naprawdę poprzez tą przypowieść, kto jest tym bliźnim. Okazało się, że dla tego człowieka, który potrzebował pomocy, nie okazał się bliźnim ani lewita, ani kapłan, który przeszedł mimo, tak? Ale był to Samarytanin, ten wróg, ten taki, wiecie, niechciany człowiek, skonfliktowany, okazał się prawdziwym bliźnim, okazał miłość dla tego człowieka w praktyce. I to jest niezwykłe, co Jezus tutaj pokazuje, ale też pokazuje, że te przykazanie miłości bliźniego funkcjonowało w taki sposób, żeby objąć jakąś grupę ludzi. Było pytanie, no kto jest w tej grupie ludzi, kto jest w tym kręgu zainteresowania, kto jest w tym kręgu, żeby tego prawa nie przekroczyć. I wybierano tych, których należy miłować, czynić dobrze, no ale tym poza kręgiem, poza tą społecznością, to tak już, wiecie, nie za bardzo. Więc pojawiło się takie myślenie, że jeśli ktoś mnie skrzywdzi, przeklina, prześladuje lub występuje przeciwko mnie, mojemu życiu, to nie mam wcale obowiązku go miłować czy traktować dobrze, ale mam możliwość go odrzucić, a nawet nienawidzieć. I kochani, tak jak mu wspomniałem, widzimy to nie tylko jakby w Ewangeliach, w nauczaniu Jezusa, ale też widzimy w historycznych faktach, ponieważ w odnaleziskach z Qumran, w tych środowiskach religijnych z okresu drugiej świątyni, wspólnota Qumran tak zwana, mówiła o tym, że należy miłować synów światłości, a nienawidzić wrogów, tak, czyli synów ciemności, darzyć nienawiścią. I mamy to potwierdzone. Więc myślę, że gdzieś w tym środowisku religijnym toczyła się ta taka dyskusja tej granicy, gdzie jest mój bliźni, gdzie nie, gdzie wypełnić prawo, gdzie już mnie to nie obowiązuje. I właśnie tutaj Jezus burzy to wszystko. Totalnie wchodzi, jakby to myślenie ludzkie zaczyna totalnie burzyć. Odsłania jakby Boży zamysł od początku. Boży zamysł, który wynikało z Bożego prawa. Mesjański wymiar tego przykazania. I Jezus mówi w autorytecie, bo tutaj trzeba to podkreślić, że jeżeli to przekazanie i ta interpretacja prawa tak funkcjonowało w tamtym świecie, to jeżeli ktoś staje jako nauczyciel i mówi, a ja wam powiadam na ten temat, to znaczy, że ma jakiś autorytet w tej sprawie i ma coś do powiedzenia bardzo ważnego. Dlatego się wściekali na Jezusa, że Jezus to jakby przedstawia zupełnie inaczej. Tak? Jezus pokazuje nam zasadę Królestwa Bożego, że to nie postawa drugiego człowieka ma wyznaczać granice dla naszej miłości, ale właśnie charakter Ojca ma wyznaczać tą granicę. Czyli mamy być tacy, jaki On jest, jaki Ojciec jest. I Jezus mówi więc, że nie tylko ta miłość do obcych, która już wprost wynikała z prawa, tak jak czytaliśmy, czyli do przybysza, ale także do nieprzyjaciół, do tych, którzy nas ranią, prześladują, którzy działają przeciwko nam. I Jezus jakby znowu używa tutaj takiego wyostrzonego, przesadzonego obrazu, bo wiecie, też trzeba jakby spojrzeć, że w tamtych czasach Izrael był pod okupacją i tych wrogów miał naprawdę dużo. Czasami to się piętrzyła, ta jakaś nienawiść, tak, do wroga. Jezus jest tutaj jakby radykalny, taki wyostrzony sposób konfrontuje swoich słuchaczy z tym, jak naprawdę w ich sercach funkcjonuje prawo Boże. W jaki sposób? I mówi tak, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą i prześladują. I tutaj, wiecie, słowo znane bardzo, nawet są uczty z tego powodu robione. Agapao, czyli miłować, od agape tego słowa. To słowo wcale nie oznacza takiego ulotnego uczucia czy sympatii, że poczuję mrowienie w sercu, powiew, takiego przypływu entuzjazmu. Jak to mówią młodzi, motyli w brzuchu, tak, czy czegoś tam. Wiecie, tu chodzi o te słowo w ogóle, agape jest jednocześnie jakąś formą uczucia, ale przede wszystkim jest świadomą decyzją, jest postawą wobec drugiego człowieka. Taką miłością właśnie Chrystus nas umiłował. To była decyzja, żeby pomimo tego, że jesteś grzesznikiem, że jesteś złym człowiekiem, przyjść i oddać swoje życie za ciebie. To jest właśnie ta miłość. To jest sedno tej miłości. I Jezus jakby mówi, że to jest świadoma decyzja i postawa wobec drugiego człowieka, która jest widoczna poprzez konkretne działanie. Jezus mówi, błogosławcie, nie przeklinajcie, czyli wypowiadajcie dobro, żyćcie dobrze, mówcie dobrze. Jakby nie będzie w waszych ustach przekleństwo, ale błogosławieństwo w stosunku do człowieka. Czyńcie dobrze, to już konkretnie Jezus mówi. Czyńcie, to jest Jego przykazanie, to jest Jezusa słowa, to nie jest mój wymysł, to nie jest moja koncepcja. Jezus mówi, czyńcie dobrze, nie chodzi o już powstrzymanie się od odwetu, o czym mówiliśmy wcześniej, ale aktywnie pójdź w kierunku drugiego człowieka, na jego korzyść, coś uczyń mu dobrego wobec wroga, wobec nieprzyjaciela. I Jezus mówi dalej, módlcie się. To już jest bardzo mocne, ponieważ kiedy modlę się już, kiedy przychodzę przed Boże oblicze, to przestaję postrzegać tego człowieka wyłącznie jako problem, jako wroga, jako nieprzyjaciela, ale zaczynam go widzieć jako człowieka, który stoi przed Panem, który stoi tak jak ja przed Panem. Przynoszę go przed Jego oblicze. I Jezus dalej mówi, czyńcie tak, aby co? Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. I wiecie, tu nie chodzi o to, absolutnie nie chodzi o to, żeby zdobywać relacje z naszym Ojcem poprzez to, czy ja komuś coś zrobię dobrego, czy zrobię niedobrego. Bo to nie chodzi o zdobywanie tej relacji, bo grecki zwrot, który tu jest użyty, on oznacza tak naprawdę objawienie tej relacji, która już istnieje z Ojcem w moim życiu. O objawienie tej relacji, która zaistniała, która jest. No a jest dzięki Jezusowi, dzięki Jemu. Chodzi więc o to, by swoim życiem pokazać, że my należymy do Ojca, odzwierciedlamy też Jego charakter. Czyli można powiedzieć, Jezus mówi, jeśli naprawdę należycie do Ojca, jeśli wasze życie należy do Niego, to Jego charakter ma odbić się w waszym sposobie, jak traktujecie drugiego człowieka, również wroga, również tych trudnych ludzi. Dlaczego? Jezus dalej mówi, i to wszystko ma piękny jeden sens, bo On mówi, On sprawia, Ojciec sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego Jezus mówi o deszczu, o słońcu? To jest, myślę, obraz doskonale znany dla wielu ludzi. Bardzo prosty, ale zaczerpnięty, można powiedzieć, z codziennego życia. Słońce i deszcz to warunki życia. Przez słońce i przez deszcz nie byłoby życia. Bez nich nie ma wzrostu, nie ma plonu. I Jezus pokazuje coś niezwykle ważnego. Mianowicie Bóg codziennie udziela dobra swojego życia, zarówno dobrym, jak i złym. Okazuje cierpliwość i łaskę także tym, którzy wcale nie odpowiadają miłością, wzajemnością, ale okazuje wszystkim. To jest serce Ojca właśnie, który równo wszystkim udziela. No i tutaj dochodzimy do serca całego fragmentu. Więc można powiedzieć, że miłość do nieprzyjaciół wcale nie polega na tym, żeby zaprzeczyć sprawiedliwości. Żeby jeżeli ktoś postępuje niesprawiedliwie, ktoś rani drugiego człowieka, ktoś czyni mu krzywdę, żeby stać obok i na to nie patrzeć, nie reagować. To wcale nie o to chodzi. Nie mamy ignorować też zła w naszym życiu, bo to nie jest temat o tym. Ale zdecydowanie polega na tym, że naśladujemy Bożą miłość i Jego dobroć w stosunku do innych ludzi, która nie jest w żaden sposób ograniczona, bo my ją ograniczamy. My ograniczamy dla ludzi, którzy na to według nas, którzy zasługują, którzy według nas są nasi, którzy są dla nas przyjaźni i są dla nas dobrzy. Jezus więc mówi dalej, bardzo można powiedzieć prowokacyjnie, i mówi tak, że jeśli twoja miłość działa tylko w wzajemnym kręgu wzajemności, to nie ma w tym nic szczególnego. Jeśli działa tylko w obrębie twojego kręgu, to cóż takiego czynisz? Szczególnego. Co jest w tym szczególnego? Tak wszyscy kochają. Jezus mówi tak, 46 werset. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Tak działa ludzka natura, logika tak zwanej wymiany. Ty mnie lubisz, ja cię lubię. Ty mi pomagasz, ja ci pomagam. Ty jesteś z mojej grupy, to ja ciebie kocham. Jesteś objęty moją życzliwością, moją serdecznością. I w tym kontekście Jezus mówi o pozdrowieniu. W tamtej kulturze, za czasów Jezusa, w kulturze żydowskiej, to nie było zwykłe dzień dobry panu, witam, cześć. To był znak uznania pokoju, z którym masz z człowiekiem i relacji, że masz z nim relację. Jeśli odmawiasz komuś pozdrowienia, jest też takie fragmenty, nie pozdrawiajcie tam kogoś i tak dalej. Jeśli odmówiło się komuś pozdrowienia, to znaczy, że nie należysz do mojego kręgu. Nie należysz do mojej jakby społeczności, do tego zamkniętego kręgu. I właśnie tutaj Jezus jakby pokazuje bardzo mocne pytanie. Jeśli tak czynisz, to cóż szczególnego robisz? Jeśli miłujemy tylko tych z naszego kręgu, to cóż takiego szczególnego czynimy? Nic szczególnego. Wszyscy tak robią, można powiedzieć. Wszyscy się odwzajemniają, wszyscy są serdeczni. Świat tak robi. I tutaj jest użyte greckie słowo perisson. Ono oznacza ponad, coś, co wykracza ten zwykły standard. Więc Jezus mówi, że jeżeli wy tak postępujecie, to nie wykraczacie ponad zwykły standard. Ponad to, co jest znane, to, co jest stosowane. I Jezus jakby chce pokazać przez to, żeby wyjść z tej naturalnej logiki odzajemniania siebie nawzajem, adorowania. Postawa ucznia nie może zatrzymywać się tylko na tym, co robią inni. Jak ten świat postępuje, jak ten świat robi. Ale ma objawiać Królestwo Boże, w którym człowiek przestaje pytać o to, czy ten człowiek dany jest z mojego grona, tylko zaczyna pytać, kim ja jestem jako dziecko Boże. Kim ja jestem? w Chrystusie Jezusie, kim ja jestem, do kogo należy moje życie, jak żyję, to musi o czym Jezus naucza, musi dojść do naszego serca. Musi dojść i pokazać nasze wnętrze, co rzeczywiście jest motywacją. Dlatego mówię, wiecie, kiedy ja to rozważałem sam, zobaczyłem, że potrzebuję tej Bożej miłości. Potrzebuję Jezusa więcej w swoim życiu. Że jakby Jezus konfrontuje mnie z tym swoim nauczaniem każdego dnia i pokazuje, że rzeczywiście wyjść poza schemat, ponad taki cielesny, zwykły schemat. I to jest pytanie o twoją tożsamość tak naprawdę w Chrystusie. Kim jesteś w Chrystusie? Jezus mówi, bądźcie doskonali. Tutaj pada takie słowo, bądźcie jako uczniowie moi doskonali. I te greckie słowo teleioi, przetłumaczone w Bibliach jako doskonali, prowadzi nas często do wniosku, bardzo łatwo, że mamy być bezbłędni, że mamy być idealni, że mamy być nieskazitelni w każdym sensie. Ale tak naprawdę to słowo wcale tutaj tak nie oznacza. Ono prowadzi do takich wniosków, takiego myślenia, ale ono tak naprawdę oznacza pełnię, oznacza dojrzałość, oznacza integralność, oznacza niepodzielność serca, ta doskonałość. To nie to, że ja jestem raz kochający, raz nienawidzący, że ja jestem raz dobry dla kogoś, a raz złych. Jednych tak traktuję, a drugich inaczej. Ojciec taki nie jest. Jego serce jest niepodzielne. I to wyraźnie o tym tutaj Jezus mówi. Jego serce jest niepodzielne. Jest mowa, że i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego serce nie jest podzielne. Więc Jezus jakby w ten sposób mówi, niech nasza miłość będzie integralna, będzie dojrzała, będzie niepodzielna, nieograniczona tylko do wybranych ludzi. Ja wiem, że kiedy to słyszymy, to mówimy, Panie, daj łaskę po prostu. Ale mamy Jezusa. Mamy Jezusa, gdzie możemy przyjść i jakby to słowo skonfrontować ze swoim życiem i powiedzieć, Panie, jeszcze nie mam tak. Nie żyję tak. No rzeczywiście, uchybiam i w tym. Tu kogoś nie tak potraktowałem, tego tam się odezwałem nie tak. No rzeczywiście, widzę to. Panie, naprawdę to widzę. Ale przychodzę do Ciebie, bo chcę tak żyć. Chcę być przemieniony, chcę właśnie w tym sensie być doskonałym jak Ojciec. Niepodzielny, niewyróżniający, integralny, nie mieć dwóch wymiarów miłości. I oto następny werset jest podsumowaniem całego tego fragmentu, dłuższego już fragmentu, już to czytaliśmy zresztą. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. To jest, można powiedzieć, centrum tego wszystkiego. Więc można powiedzieć, że Jezus mówi, bądźcie pełni, dojrzali, cali w miłości, tak jak Ojciec jest cały w swojej dobroci dla ludzi. Jest niepodzielny, taki jaki On jest. Bądźcie też tacy. To miłość, która nie rodzi się w emocjach, bo człowiek w emocjach to różnie reaguje, ale rodzi się z objawienia, kim jest Jezus, kim jest Bóg, kim jest Ojciec, kim On jest. To się rodzi z tego charakteru, kiedy my Go poznajemy i widzimy, czy my tacy jesteśmy. Jezus mówi, bądźcie doskonali jak Ojciec. W tym sensie oczywiście, bo nie staniemy się tacy, wiecie, bez grzechu, oddzieleni, w ogóle tylko chodzi właśnie w tym kontekście, o czym Jezus mówi cały czas w tym nauczaniu, żeby spojrzeć na to. Wiecie, takie zdanie mi przyszło, że uczeń Jezusa nie kocha wroga dlatego, że wróg jest dobry, ale kocha dlatego, że Ojciec jest dobry. Nie kocham dlatego, że ktoś jest dobry, że ktoś czyni źle, ale kocham dlatego, że Ojciec jest dobry, że On jest dobry. I tu jest takie, można powiedzieć, najmocniejsze przesłanie tego fragmentu, który Jezus tak naprawdę pyta, czyim synem jesteś? Czyim synem jesteś? Bo Jezus mówi, abyście byli synami waszego Ojca, aby rzeczywiście to, co wcześniej mówiłem, wynikało, to postępowanie wynikało, że rzeczywiście jesteście synami Ojca. Że patrząc na wasze życie, można powiedzieć, że rzeczywiście jest coś innego, niż ten świat oferuje, niż ten świat postępuje, niż ten świat robi. Widać w was to rodzinne podobieństwo do Boga, do Ojca. I wiecie, kiedy tak rozważałem sobie ten fragment, to mówię sobie, Panie, zaczynam rozumieć, zaczynamy się otwierać klapki. O co tobie chodziło w 13 wersecie? Naprawdę zaczynałem to czuć gdzieś w środku, wnętrzu, o czym Jezus tak naprawdę tu mówi. 13 werset mówi tak, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście, Jezus mówi, światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Jezus mówi tak, tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Wiecie, i to trzeba rozumieć w kontekście całej wypowiedzi Jezusa, w tego, w jaki sposób on mówi o tym, że sprawiedliwość nasza ma być większa niż faryzeuszy i uczonych w piśmie. I dostrzegamy sens całej tej wypowiedzi Jezusa. Światłość nie polega na tym, że my coś wiemy, na naszych deklaracjach, na znajomości Biblii nawet nie, choć gorąco, całym sercem zachęcam, żeby studiować Biblię, żeby chcieć ją rozumieć, chcieć zrozumieć słowa Jezusa i w ogóle całą Biblię, żeby starać się rozumieć, starać się, bo to jest ciężka sprawa. Ale nie na tym polega światłość, że tylko ja coś wiem. Światłość staje się widoczna, gdy ja odpowiadam tym, co zostało włożone w moje serce, tym, co zostało przemienione w moim sercu. Odpowiada dobrem, który czyni dobro również tym, którzy nie zasłużyli na to. Gdzie przebacza tam, gdzie naturalną reakcją byłaby obraza majestatu, żeby się obrazić i powiedzieć, że on mnie skrzywdził, że nie powinienem tak postąpić. Kiedy odpowiadasz dobrem na zło, życzliwością, przepraszam, na wrogość, pomocą na krzywdę, twój przeciwnik zostaje skonfrontowany z tym, z czego się nie spodziewał. Jest szansa do przełamania relacji, jest szansa do tego, żeby człowiek rzeczywiście zmienił myślenie. Jeśli odpowiesz tym samym, oko za oko, ząb za ząb, to powiem tak, marne szanse. Zawsze to napędzało i Stary Testament pokazuje chęć kolejnego odwetu. Czasami się słyszy historię, że wioska napadła na wioskę, coś się stało, a później tamta wioska napadła na drugą wioskę. I coś się stało i tak się napadają, wiecie. I aż do wyniszczenia, aż do wytępienia tak naprawdę. Zawsze pewna reakcja budzi kolejną reakcję. Więc pytanie jeszcze raz, czyim jesteś synem? Czyim jesteś córką? Czyją jesteś córką? Jezus mówi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie, ani aby inni przez twoje życie, życie ucznia, który żyje według Królestwa Bożego, zobaczyli charakter Ojca. Nawet wobec tych, którzy, tak jak mówiliśmy, na to nie zasługują. I wiecie, ja zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, co jest bardzo istotne i tym zamknę to kazanie. Mianowicie, że jakby Ojciec nas prowadzi w takim kierunku, żebyśmy patrzyli na to, jak Jezus postępował. Jak On reagował na pewne sytuacje, jak On postępował, jak On żył. I wiecie, co chce Ojciec widzieć w naszym życiu? Podobieństwo do Jezusa. Żebyśmy byli do Niego podobni, żebyśmy byli tacy, jaki On był. I tak jak mówiłem, to nas mocno konfrontuje. Może ciebie też dzisiaj konfrontuje. Mnie na pewno skonfrontowało z moim życiem. Bo to są trudne tematy. Wiecie, relacje ludzkie, gdzie ludzie się ranią nawzajem, są bardzo trudne. Bardzo trudne. I czasami możemy udawać, że tak nie jest, ale rzeczywiście w tych naszych jakichś relacjach z ludźmi, różnymi ludźmi, różnych ludzi spotykamy na swojej drodze. Czasami wychodzi to, co jest w naszych sercach. I Jezus chce, wierzę, że chce, żeby w tym było właściwe postępowanie, właściwa postawa, żeby Ojciec był widoczny w nas, a Ojciec, żeby widział Jezusa w nas. Amen, kochani, powstańmy.